chcę. Twojej woli dziś poddaję się, Duchu Święty, czyń co chcę.
Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszych serc. Przyjdź do naszej codzienności, do naszego życia. Naucz nas nieustannie wsłuchiwać się w głos Boga, któremu zależy na człowiekowi. Naucz nas być wiernymi tej przyjaźni, która została wypowiedziana w męce naszego Zbawiciela. Przybądź, Duchu Święty. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą zagadnień naszej wiary. Życie w Chrystusie, 10 przykazań, to obszar tematyczny, w którym w ostatnim czasie poruszamy się. Przykazanie bardzo istotne, przykazanie związane z tą najmniejszą komórką, komórką, którą jest rodzina. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Księga Wyjścia, rozdział 20. Na kartach Ewangelii świętego Łukasza o Panu Jezusie czytamy: był im poddany. I list do Efezjan Pan Jezus sam przypomniał ważność tego przykazania Bożego. Apostoł uczy: dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. To czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg dla naszego dobra udzielał swojej władzy. Przypomnijmy, że to przykazanie jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić. Jest wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła. To czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relacje do ojca i matki, która ze wszystkich jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i starszym. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą i kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób. Temat dzisiejszej katechezy to obowiązki rodziców. W ostatniej katechezie podjęliśmy temat dotyczący obowiązków dzieci. Dzisiaj obowiązki rodziców, 2221 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. Wychowawcze oddziaływanie rodziców jest tak ważne, że trudno je czymkolwiek zastąpić. Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca Niebieskiego. Rodzice są pierwszymi odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie rodziny, w której panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego sądu, panowania nad sobą, które są warunkami wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć się dzieci podporządkowywać. Wymiary materialne, instynktowne, wymiarom wewnętrznym i duchowym. na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać. Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. Księga Syracha. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Listy do Efezjan. Rodzina stanowi naturalne środowisko wprowadzania osoby ludzkiej w solidarność i odpowiedzialność wspólnotową. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania i niebezpieczeństw i poniżeń, które grożą społecznościom ludzkim. Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwe jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich pierwszymi zwiastunami. Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wiary. Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego, zgodnego z Ewangelią. Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć swe powołanie jako dzieci Bożych. Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest ona uprzywilejowanym miejscem katechezy dzieci i rodziców. Z kolei dzieci przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców świętości. Wszyscy razem i każdy z osobna powinni wielkodusznie i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwości i zaniedbania. Sugeruje to wzajemna życzliwość, wymaga tego miłość Chrystusa. W okresie dzieciństwa szacunek i życzliwość rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce i uwadze, jaką poświęcają oni wychowywaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom materialnym i duchowym. W miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i to samo poświęcenie skłaniają rodziców do wychowania swoich dzieci do prawidłowego używania rozumu i wolności. Rodzice jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci mają prawo wybrać dla nich szkołę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Rodzice w takiej mierze, w jakiej to możliwe, mają obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu ich zadania wychowawców chrześcijańskich. Władze publiczne mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić konkretne warunki jego urzeczywistniania. Dorastające dzieci mają obowiązek i prawo wybrać swój zawód i stan życia, powinny podejmować te nowe zadania życiowe w zaufaniu do swoich rodziców, chętnie prosząc ich o opinię oraz rady i przyjmując je do nich. Rodzice powinni starać się nie ograniczać swoich dzieci w wyborze zawodu ani w wyborze współmałżonka. Obowiązek delikatności nie zabrania im, lecz wprost przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez mądre rady, zwłaszcza wtedy, gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę. Niektórzy nie zawierają małżeństwa, aby móc zaopiekować się swoimi rodzicami lub rodzeństwem, by poświęcić się bardziej wykonywaniu jakiegoś zawodu lub też z innych szlachetnych pobudek. Mogą oni bardzo przyczynić się do wzrostu dobra rodziny ludzkiej. Drodzy Państwo, to czwarte przykazanie i dosyć obszerny pasus z nauczania zawartego na kartach katechizmu Kościoła katolickiego, ale wielość tych dotkniętych zagadnień pokazuje nam, jak ważną rolę, jakie ważne zadanie we wspólnocie Kościoła i w społeczeństwie pełni rodzina. Ta zasadnicza, najistotniejsza komórka, którą jest rodzina, a która dzisiaj jest tak wielorako zagrożona. To nie kto inny jak błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, podarowując wspólnocie Kościoła nowe tajemnice Różańca Świętego, tajemnice światła, napisał list dotyczący Różańca Świętego. I w tym liście stawia swoistego rodzaju diagnozę, pochyla się nad współczesnym światem, próbując dookreślić pewne procesy, które w tym świecie zachodzą. I w pewnym momencie Ojciec Święty, mówiąc o intencji, ze względu na którą podarował te nowe tajemnice światła Kościołowi Świętemu, mówi, że inspiracją do tego były dwa bardzo mocno zagrożone obszary życia we współczesnym świecie. To jest pokój i to jest rodzina. Pokój i rodzina. Dwa najbardziej zagrożone obszary. Dwa najbardziej bombardowane miejsca przez współczesne ideologie, przez różnego rodzaju ugrupowania polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, biznesowe. Pokój na świecie jest zagrożony. Rodzina we współczesnym świecie jest atakowana i czyha na nią bardzo wiele pułapek. I dlatego w tym nauczaniu Kościoła katolickiego odczytujemy i odnajdujemy tak wiele troski Kościoła dotyczącej rodziny, jej teraźniejszości i jej przyszłości. Bo przyszłość naszej ojczyzny i przyszłość Kościoła będzie zależeć od rodziny, od sposobu wychowania tego najmłodszego pokolenia. Drodzy Państwo, trzeba sobie przypomnieć to prawidło z psychologii rozwojowej, że najbardziej decydujące i zasadnicze rysy procesu formacyjnego są realizowane w życiu małego, młodego człowieka do 7 roku życia. Także w tym wymiarze religijnym, że to doświadczenie zaczerpnięte przez małego człowieka do 7 roku jego życia rzutuje de facto na całość i kształt jego życia. Proszę zauważyć, jak ważny jest to okres, jak ważny jest to moment wzrostu i rozwoju, ten moment, który dokonuje się w szkole, której jest na imię rodzina. Ta pierwsza, zasadnicza szkoła, ta szkoła, w której rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko, w której rodzice podejmują decyzje tak istotne, chociażby jak ta, do której szkoły, do którego przedszkola posłać swoje dziecko. Czy może ta szkoła i to przedszkole, do którego uczęszcza moje dziecko, naznaczone jest jakimiś błędnymi podstawami tak zwanego nauczania? Przecież dzisiaj mamy tak wiele sygnałów docierających do nas z różnych zakątków Polski, właśnie od rodziców zatroskanych o swoje dzieci, bo w przedszkolach szaleje ideologia gender, bo w szkołach, w programach promowanych przez obecną ekipę rządową próbuje się wywrócić normalny porządek rzeczy, próbuje się zepchnąć Pana Boga na margines, przekreślić Jego prawo ustanowione przez Niego porządek, no i próbuje się wprowadzić nieszczęsne protezy, które mają de facto doprowadzić do degradacji prawdziwej miłości, degradacji człowieczeństwa, odarcia człowieka z godności, no i stworzenia bardzo chwiejnego fundamentu, na którym nie powstanie nic, co byłoby gwarantem dotyczącym jutra Kościoła i jutra Ojczyzny. Dlatego dzisiaj mówimy w tej katechezie o obowiązkach rodziców, o tej szczególnej wrażliwości, która powinna być obecna w każdej rodzinie. Rodzina dzisiaj jest wielorako zagrożona. Odwołując się do tych słów błogosławionego Jana Pawła II, chciałoby się powiedzieć może tak prosto, zwyczajnie, a nawet banalnie, że ten dom, którym jest rodzina, trzeba za wszelką cenę obronić. To tak jakbyśmy przy szalejącej wichurze musieli okna uszczelnić, zabezpieczyć drzwi, aby silny wiatr nie wdarł się do środka i nie wymiótł z naszego domu tego, co tam się znajduje. Różnego rodzaju wiatry i wichury przewalają się dzisiaj nad rodziną, nad tą komórką atakowaną, którą tak wiele środowisk chciałoby zniszczyć, zmiażdżyć, odrzeć z piękna miłości. Trzeba drzwi uszczelnić, trzeba okna uszczelnić i trzeba z tej rodziny zbudować oazę pokoju dla siebie w sakramencie małżeństwa, bo przecież doświadczamy różnego rodzaju napięć w pracy, w życiu codziennym. I gdzie się schronić? Gdzie uciec? No właśnie, dom rodzinny powinien być taką oazą, gdzie i mąż, i żona, powracając z pracy do domu, będą wiedzieli, że ta atmosfera, którą zastaną w domu swoim rodzinnym, nie ma nic wspólnego z tą batalią toczącą się poza drzwiami naszego domu, z tą realizowaną przepychanką łokciową, wyścigiem szczurów, zatracaniu człowieczeństwa i tego, co najistotniejsze, zatracaniu swojego być w pędzie o mieć. Oaza, którą jest rodzina. I takiego samego doświadczenia potrzebują dzieci. Dzieci, które będą miały w świadomości, że w moim domu rodzinnym czeka na mnie kochająca matka, czeka na mnie kochający tatuś, że czeka na mnie środowisko, w którym doświadczę prawdziwej miłości, pokoju i radości. Świadectwo życia, o tym mówi katechizm Kościoła katolickiego w dwóch punktach w tym temacie, to bardzo ważne. Ktoś kiedyś powiedział, że jedną z najpiękniejszych chwili, momentów, to może być taki fakt, który powie, że twoje życie może być jedyną Biblią przeczytaną w oczach drugiego człowieka. Ranga świadectwa. Inni na nas patrzą, patrzą na naszą codzienność, wsłuchują się w nasze słowa, patrzą na styl naszego życia, na nasze decyzje. Dzieci też patrzą. Dzieci też patrzą na to, jak się zachowuje ich mama, jak się zachowuje ich tata. I patrząc na swoich rodziców, w sposób naturalny uczą się podstaw, które poniosą w całe swoje życie. Rodzice są tymi pierwszymi nauczycielami. Świadectwo życia, jakże ważną jest od najmłodszych lat ta realizowana modlitwa rodzinna. Takie pewne doświadczenie i przykład ze wspólnoty podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Zmienię tylko imię pewnego chłopca. Niech to będzie Jakub, którego mama podeszła do mnie po jednym z regionalnych spotkań podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Jakub zapisał się do przedszkolnego podwórkowego kółka różańcowego prowadzonego przez panią katechetkę. Modlili się każdego dnia w przedszkolu dziesiątką różańca świętego. I w pewnym momencie, opowiada mama Jakuba, był wieczór, była zajęta przygotowywaniem obiadu na drugi dzień, bo rano do pracy trzeba było wyjść i tej krzątaniny i tej pracy było bardzo wiele. Kuba już zmierzał ku spoczynkowi nocnemu. W pewnym momencie podszedł do swojej mamy, tej zapracowanej, która tyle spraw miała na głowie, i mówi: mamo, odmów ze mną dziesiątek modlitwy różańcowej. No i w tym momencie rozpoczęła się cała litania wymówek. Kubusiu, zobacz, mama ma tyle pracy, musi na jutro przygotować obiad dla ciebie, jeszcze kanapki do przedszkola, bo rano ciebie odprowadzę i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie Kuba założył swoje ręce pod boczki i patrząc na swoją mamę, mówi: mamusiu, ale twoim obowiązkiem jest się ze mną pomodlić. No i w tym momencie mama Kuby mówi: proszę ojca, rzuciłam wszystko, czym byłam tak mocno zajęta i wstyd mi było przed swoim małym dzieckiem. Poszłam, uklęknęłam przed jego łóżkiem i odmówiliśmy razem dziesiątek modlitwy różańcowej. To świadectwo mówi o dwóch rzeczach. Mianowicie, że dziecko potrzebuje tego doświadczenia religijnego, którego uczy się także od swoich rodziców. Potrzebuje świadectwa tej mamy i tego taty, która z nim klęknie wieczorem przy łóżku i odmówi modlitwę. Dziecko na to patrzy, dziecko tego potrzebuje. Ale proszę zauważyć, w tej całej sytuacji dziecko jest także, o czym wspomniał katechizm Kościoła katolickiego, swoistego rodzaju ewangelizatorem. Bo to dziecko poprzez swoją postawę zaprosiło swoją mamusię do wspólnego trwania na modlitwie. I od tego dnia, mówiła mi mama Kuby, już nie miała żadnej wątpliwości, że jest to jeden z ważniejszych punktów wieczornego życia rodziny. Wieczorna modlitwa z moim synem przy jego łóżku, synem udającym się na spoczynek. Drodzy Państwo, w tej zawierusze współczesnego świata trzeba nam stawić czoła w walce o rodzinę. Trzeba z wszelkich sił próbować cementować tę komórkę poprzez także pielęgnowanie małżeńskiej miłości. Ona musi być wciąż świeża, ona musi być wciąż odnawiana, ona musi być wciąż piękna, aby przetrwała, aby była silna, aby nie poddała się różnego rodzaju naciskom, atakom. No i ta miłość będzie także gwarancją wzrostu i rozwoju tego młodego człowieka, który przecież tak wiele potrzebuje miłości, poświęcenia, czasu, zrozumienia, ukierunkowania. No całość procesu formacyjnego właśnie zasadza się na tym fundamencie, którym jest miłość, troska o tego młodego człowieka. Nie powinno być miejsca na to, że nie ma czasu, że gdzieś może ktoś inny zastąpi w procesie wychowania młodego człowieka, może babcia, może dziadek, może nie daj Panie Boże podwórko i klucz na szyi. Tak się po prostu nie da. Trzeba z wszelkich sił doprowadzić do tego, aby ta moja rodzina była właśnie taką oazą, która da młodemu człowiekowi to wszystko, czego potrzebuje do rozwoju, do budowania swojego życia. Przypomnę raz jeszcze, do 7 roku życia dokonują się najważniejsze rysy formacyjne, także na poziomie religijnym w życiu młodego człowieka. Trzeba także uczestniczyć w życiu wspólnoty Kościoła, przychodzić do Kościoła z dzieckiem od najmłodszych lat, uczyć go obecności, Pana Boga w życiu człowieka.